Tak, no niektóre osoby mają bardzo słabe predyspozycje tutaj do budowania masy mięśniowej ze względu chociażby na obszar receptorów androgenowych. No i niestety z tego tytułu te możliwości są troszeczkę, no często dużo gorsze, ale z kolei drugą stronę niektóre osoby mają niesamowite własności ze względu na duże zagęszczenie tych receptorów, ale to jest naprawdę szereg tutaj czynników. Sterydy generalnie pełną funkcję mimikują bezpośrednio hormony, tak? W przypadku natomiast stosowania peptydów są to związki, które zwiększają naszą własną produkcję hormonów, więc środek retrobutamol jest dosyć bezpieczny, ale na przykład nie chcę nigdy spróbować kokainy, bo wiem, że na przykład ustanawia nowy standard dopaminowy w mózgu.
W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Patryk Iwański, dzięki, że zgodziłeś się przyjść do mojego podcastu. Witam Cię w moim nowym studiu. To jest pierwszy podcast, który nagrywamy w moim nowym studiu, więc dla mnie mega zajawa. I ja zaczynam podcasty od tego, że po prostu oddaję Tobie głos i żebyś powiedział troszeczkę o tym, co robisz i czym się zajmujesz.
Okej, Przemek, dzięki w ogóle za zaproszenie do podcastu. Jest mi bardzo miło. Nazywam się Patryk Iwański. Dla tych, którzy mnie nie znają, zajmuję się dietoterapią, ale tak naprawdę i ogólnie ujętym biohackingiem, ponieważ dążę do optymalizacji procesów organizmu, co wykracza często poza tematykę tutaj stricte dietetyczną, no bo w pewnym momencie dochodzą ograniczenia, więc moim konikiem też jest tutaj neurokognitywistyka, biochemia mózgu, no tam aspekty psychologiczne też trzeba troszeczkę zahaczyć czasami, żeby wiedzieć, do jakiego specjalisty odesłać, no i oczywiście peptydy, o których bardzo ostatnio jest głośno ze względu na to, że rynek mocno się poszerza. To tak z grubsza o mnie, czym się zajmuję. Mhm.
Peptydy to jest właśnie coś, o czym chciałem z tobą porozmawiać, bo jestem na redukcji, pracuję z Oskarem Tchorzewskim, no i przepisał mi fragment 176-191. Mhm. Dobrze to wymawiam.
Tak.
I jestem ciekawy, tak właściwie też szczerze mówiąc nie wiem, co biorę. Natomiast zrobiłem taki krótki research, sprawdziłem, czy to nie są żadne jakieś dziwne środki, których nie powinienem brać. Okazało się, że jest legitne, więc wziąłem. Swoją drogą tak właśnie trafiłem na ciebie. Więc może jakbyś przedstawił mi i ludziom, co to jest fragment i w jakim celu się go stosuje i o co generalnie chodzi z tymi peptydami.
Okej, no dobra, więc może od ogółu do szczegółu. Aha. Zacznijmy od tego, czym w ogóle są te peptydy. Peptydy to nic innego jak sekwencja. Tutaj literatura różnie podaje, do 50 aminokwasów. Są też niestety są przypadki, że te peptydy są troszeczkę dłuższe, tych aminokwasów jest troszeczkę więcej, więc niektóre źródła literatury podają do 100 aminokwasów, tak jak na przykład tymozyna alfa 1, która też jest zaliczana właśnie do peptydów, tutaj ta sekwencja aminokwasów jest odpowiednio dłuższa, hormon wzrostu też jest zaliczany do hormonów peptydowych. Tutaj, jeżeli chodzi o stricte ten fragment, o którym który pytasz, to jest sekwencja 16 aminokwasów, no tak jak można łatwo policzyć, 191 tam minus, od 176 do aminokwasu do 191 aminokwasu. Zawiera on około 10%, znaczy stanowi około 10% masy całego w hormonu wzrostu, natomiast wykazuje wyłącznie własności lipolityczne, to znaczy ułatwia utlenianie kwasów tłuszczowych poprzez rozpad w tkance enzymatycznej na właśnie wolne kwasy tłuszczowe i glicerol, co potem jest oczywiście przerabiane, prawda, i do już stricte energetycznie i w ten sposób organizm to zużywa. Jeżeli chodzi tutaj o skutki uboczne, nie wiem, czy zapytałeś o skutki uboczne.
Nie, ale widzę, że lecisz już z pamięci wszystko, co trzeba powiedzieć na ten temat.
Tak, tutaj w ogóle literatura bardzo kuleje na temat tego, jak wygląda w ogóle działanie fragmentu. Tutaj więcej mamy na temat działania hormonu wzrostu, wiemy na temat ze względu na to, że on zawiera tylko wyłącznie tą sekwencję, nie wpływa on na IGF-1, więc nie wpływa na poziom glukozy, aczkolwiek podniesienie stężenia wolnych kwasów tłuszczowych we krwi wpłynie poniekąd na procesy metabolizowania tej glukozy, więc niektóre osoby przy jakichś zaburzeniach metabolicznych będą odczuwały letarg, senność po zastosowaniu fragmentu. To będzie wynikało poniekąd z tego, że po prostu pierwszeństwo tutaj zużycia energetycznego wezmą kwasy tłuszczowe, które są ciężej przerabiane niż ta glukoza. Poza tym też zwiększenie puli kwasów tłuszczowych w krwi obniża zużycie glukozy, która właśnie krąży w naszej krwi i takie sobie po prostu mogą nie wyrabiać się tutaj w procesach tutaj przemiany tej energii i może to powodować senność. No a dodatkowo jeszcze tam skutek uboczny w zasadzie niektórych związków, które stosowane są iniekcyjnie, bo pepty trzeba stosować iniekcyjnie ze względu na to, że drogą oralną po prostu to się rozpada w kwasie solnym. Więc
nie wszystkie chyba, co? Niektóre można stosować.
Są wyjątki, są już metody stabilizowania niektórych peptydów, ale niektórych to nie jest taka prosta sprawa. No, w przypadku BPC dodaje się sól argininy. Wiem, że tam w Stanach kombinują z tymozyną z TB500, to jest fragment tymozyny beta-4. Aha. Podobnie jak tutaj fragment właśnie 176, tutaj mamy tymozynę beta-4, to jest cały łańcuch i ma szereg własności, a tymozyna TB500 natomiast ma tylko szereg własności. W ogóle po co stosujemy
tylko... Wiesz co, może, bo lecisz, ja już zgubiłem się trochę, jeśli chodzi o te wszystkie detale, bo ty jesteś bardzo zaawansowany wiedzą, natomiast ja nie jestem tak bardzo zaawansowany wiedzą. To mówisz mi o aminokwasach, glukozach, GC, coś tam, ja się już zgubiłem. Czyli teraz mamy peptydy, które są jakimś związkiem i teraz te peptydy się przyjmuje drogą iniekcyjną, to jest w ogóle masakrą, jak się dowiedziałem, że mam sobie wstrzykiwać ten fragment 176-191, to powiedziałem na początku, że tego nie będę brał, się wystraszyłem zwyczajnie. I swoją drogą, jak przyjmowałem go pierwszy raz, to myślałem, że nadaje, więc się położyłem i wbijanie tej igły to jest po prostu dla mnie masakra, bo ja się bardzo boję igieł. Mhm. Ale okazało się, że w brzuchu w ogóle igły nie bolą, co jest mega ciekawe, bo nie spodziewałem się tego. Wydawało mi się, że to będzie jakieś najbardziej bolesne miejsce, dlatego się tak stresowałem też. No więc teraz są te peptydy, to jest jakiś nowy środek, ja o tym nigdy wcześniej nie słyszałem, więc jakbyś może jeszcze zrobił takie wprowadzenie, o co w ogóle chodzi z tymi peptydami, skąd one się wzięły i dlaczego to jest takie... Dlaczego ja o tym na przykład nie wiedziałem?
Okej, generalnie peptydy nie są niczym nieznanym. Rynek farmaceutyczny stosuje niektóre peptydy albo mieszanki peptydów, tak jak cereblolizyna, tutaj stosowana w przypadku pacjentów z udarami czy też z jakimiś innymi uszkodzeniami mózgu. To jest stosowane od dawien dawna. Tymozyna alfa-1, która jest akurat niedostępna w Polsce jako lek, ale za granicą jak w postaci leku Zadaxin, ona jest stosowana tutaj w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu B. To nie jest nic nieznanego. Niemniej tutaj rynek farmaceutyczny ze względu na to, że peptydy powstają w nas endogennie, nie ma po prostu za bardzo możliwości tego opatentować, za bardzo jak na tym zarabiać, bo tylko na substancjach sztucznych tam mogą odpowiednią marżę sobie nałożyć i takie tam niuanse medyczne. Nie jest rynek farmaceutyczny zbytnio tym zainteresowany. Natomiast ze względu na szerzącą się popularność peptydów, wiem, że w tym momencie próbują właśnie zmieniać troszeczkę molekularnie te peptydy, dodawać jakieś tam fragmenty czy coś, żeby to były związki już wtedy nienaturalne zupełnie i żeby można po prostu postawić na nie patent i po prostu zarabiać na tym.
Czyli ze względu na to, że one są jakimiś związkami troszeczkę naturalnymi, to nie mogą tego opatentować i sprzedawać w dużych ilościach.
Tak, no generalnie peptydy wytwarzamy endokrynnie, więc tych peptydów mamy kilka tysięcy. Ja tutaj różnie literatura podaje, więc nie będę tutaj rzucał jakiejś konkretnej liczby, ale peptydy są wytwarzane w nas naturalnie i dlatego też bardzo ciężko skutki uboczne. Na przykład w przypadku tej tymozyny alfa-1, jak poczytasz sobie, jeżeli chodzi o skutki uboczne, tam robiono, no bo ze względu na to, że jakiś producent był zainteresowany właśnie wdrożeniem leku na bazie tej tymozyny alfa-1, robiono badania, gdzie zdziesiątkowano ilość, która jest potrzebna do celów terapeutycznych. Znaczy zdziesiątkowano, pomnożono dziesiątki razy, nie pamiętam dokładnie ile, tam 60 razy, jakoś tak i nie było żadnych skutków ubocznych, po prostu żadnych. Co najwyżej jakieś objawy typu mdłości albo jakieś uczucie ciepła, prawda, to może być skutek reakcji histaminowej na skutek po prostu wykonania iniekcji jakiegoś związku, który został odebrany przez organizm obco, po prostu tak reagują mastocyty, komórki tuczne organizmu, wytwarzając histaminę. To jest taka reakcja między innymi obronna organizmu. W każdym razie no, tych skutków ubocznych, jeżeli jakieś są, to one są bardzo delikatne, aczkolwiek w przypadku niektórych peptydów te skutki uboczne mogą być troszeczkę już bardziej poważne, ale i tak cały czas wcale nie takie poważne. Nie ryzykujemy jakimś zawałem czy czymś tego typu. Mhm. Prostej zasady. Pamiętajmy, że wszystko, co działa w naturze, pewnej ilości ma skutki uboczne. Więc jeżeli chcemy pchać nasz organizm do przodu w jakichś aspektach, prawda, to jest stymulować dane szlaki, w pewnym momencie możemy musimy się liczyć z jakimiś tam skutkami ubocznymi. I tak na przykład sekretagogii hormonu wzrostu, chociaż te starsze generacje, te nowsze już mają, są dużo bardziej wybiórcze pod tym względem. Sekretagogii hormonu wzrostu. To są substancje, które zwiększają produkcję własną hormonu wzrostu. Może potem przejdziemy do szczegółów, jeżeli będziesz chciał, ale w każdym razie one poprzez swoje wcale nie takie do końca selektywne działanie potrafią podbijać kortyzol, prolaktynę, grelinę, stymulują właśnie receptor greliny, bo tak zauważono, że grelina działa w organizmie, więc stworzono coś, co działa jak grelina, żeby zwiększyć produkcję hormonu wzrostu, ale że grelina wpływa na odczuwanie głodu, no to niektóre osoby, w zależności od tego jeszcze, jaki peptyd wybierzemy, będą odczuwały mniej lub bardziej ten głód. Starszego typu właśnie sekretagogi z rodzaju GHRP, czyli Growth Hormone Releasing Peptide, czyli tutaj stricte mimikera greliny, będą starszego typu właśnie bardzo mocno intensyfikowały odczuwanie głodu do tego stopnia, że niektóre osoby się rzucają na lodówkę. No to trzeba już powiedzieć, że to jest skutek uboczny, tak? No, że człowiek ma napady po prostu głodu, takie skrajne. Ale już nowsze generacje, tak jak na przykład i pomarelina, bo ten starszej generacji na przykład był GHRP6 i pomarelina już ma tutaj bardzo słaby wpływ na zmaganie tego apetytu i można ją stosować też tam już bardziej niezależnie od posiłku z tego względu. Tak więc, tak żeby podsumować ten fragment, to wszystko w naturze, co działa, ma skutki uboczne. Wszystko trzeba stosować gdzieś tam z głową. Niemniej w przypadku peptydów możemy liczyć co najwyżej na jakieś podrażnienie skóry na skutek iniekcji, właśnie tutaj napady głodu, ewentualnie jakieś uderzenie ciepła na skutek reakcji histaminowej. To są rzeczy po prostu no, niegroźne.
Niegroźne, tak. Ja stosuję już ten fragment ile? Z 2 miesiące? Może nawet troszeczkę więcej? Wiem, że tyle się go swoją drogą nie powinno chyba stosować, co? Bo organizm się przyzwyczaja.
Nie.
5 tygodni chyba.
Nie przyzwyczaja się.
Nie przyzwyczaja się.
To tak, to jest fragment hormonu wzrostu. Hormon wzrostu zawsze będzie działał lipolitycznie, tak? No oczywiście on ma też spektrum innych skutków, ale będzie zawsze działał lipolitycznie.
Lipolitycznie, czyli będzie spalał tłuszcz.
Tak, powodował rozpad tej enzymatycznej tlenki tłuszczowej. Więc do końca swoich dni nigdy nie zatracisz możliwości spalania tkanki tłuszczowej. Między innymi ze względu na to, jak działa hormon wzrostu, jest kaskada różnych reakcji, ale no nie ma tutaj możliwości, żeby zbudować tolerancję.
Ja widziałem właśnie jakiś filmik na YouTube jakiegoś wielkiego koksa, który mówił, że organizm się przyzwyczaja i zaczyna od dawki 250, kończy na dawce 1500. Więc tak uwierzyłem mu, ale widać nie było warto. A jak to wygląda właśnie z dawką? Czyli jeśli załóżmy przyjmujesz sobie fragmentu 250 mikrogramów, MCG to mikrogramów, nie?
Tak jest.
To jeśli później to zwiększasz, czyli ja teoretycznie ja bym mógł przyjmować 1000 mikrogramów, nic by mi się nie stało kompletnie? To nie ma żadnego...
Wiesz co, to też 1000 mikrogramów to nie będzie chyba za bardzo tutaj sensu, ze względu na to, że mamy pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o powierzchnie receptorowe. Dawki się tutaj przyjmuje do 500 mikrogramów w przeciągu doby. Najlepiej sobie to rozbić na dwie chociaż dawki. Złotym środkiem jest taka dawka pomiędzy 100 mikrogramów, 200, 250 mikrogramów i to jest naprawdę wszystko.
Mhm. Okej, okay. Bardzo to jest ciekawe. Mówisz dużo o hormonie wzrostu i zaraz spodziewam się, że ludzie sobie pomyślą, że to są sterydy. Swoją drogą podobnie brzmią. Więc jak to wygląda, jeśli chodzi o sterydy, a peptydy? Czym one się różnią?
Znaczy, sterydy generalnie pełnią funkcję, mimikują bezpośrednio hormony. Tak? W przypadku natomiast stosowania peptydów są to związki, które zwiększają naszą własną produkcję hormonów, nie zamykają nam osi. To jest najgorsza konsekwencja stosowania sterydów androgenoanabolicznych. Bo mówimy o sterydach androgenoanabolicznych, tak, a nie na przykład kortykosteroidach, które są stosowane przeciwzapalnie w przypadku tam jakichś chorób. Tak. Nie zamykając tej osi, natomiast ją stymulują i mogą być nawet przydatne w przypadku osób, które zakończyły swoją przygodę z sterydami androgenoanabolicznymi i chciałyby przywrócić funkcjonowanie osi. Jest to no, z pewnych osób na skutek pewnych tam czynników trudne, mogą być właśnie wybawienne. Bardzo fajnie się pod tym względem właśnie sprawdza epitalon, regulujący rytm dobowy. Nie stymulujemy bezpośrednio osi, mamy ku temu dostosowanie kispeptynę.
Osi to znaczy?
Osi HPTA, czyli oś podwzgórze, przysadka gonady, czyli jądra w tym przypadku. Tak jak mówimy o sterydach androgenoanabolicznych, tutaj na przykład kispeptyna stymuluje GnRH, czyli ten element tutaj wyrzutu z wyrzutu impulsu, że tak to nazwę kolokwialnie, poprzez podzgórze do przysadki. Przysadka potem produkuje LH, czyli hormon luteinizujący, folikulotropinę, FSH, które stymulują potem jądra do produkcji zarówno testosteronu, jak i nasienia. Tak działa właśnie kispeptyna. Natomiast to jest, jak można nawet zauważyć, jeżeli stymulujemy bezpośrednio tak, ten impuls, to nie przewracamy całkowicie osi, tylko stymulujemy go chwilowo, tak? A co natomiast po zakończeniu stosowania tego peptydu, dlatego też ja za bardzo nie jestem fanem kispeptyny, bo ona działa tylko chwilowo, epitalon na przykład natomiast przywraca równowagę hormonalną poprzez wpływ na rytm dobowy. I tutaj poprzez wpływ na rytm dobowy organizm sam reguluje wytwarzanie hormonów. Bardzo fajny peptyd, bardzo prozdrowotny, ma bardzo ciekawe zastosowania też kliniczne, właśnie tam między innymi na pojemność antyoksydacyjną, dysmutazę SOD. Bardzo, bardzo ciekawy specyfik. Dokładnie tak. Nie zamykasz własnej osi, prawda? Nie skazujesz się na to, że dojdzie do jakichś zaburzeń neurologicznych tutaj na skutek właśnie zamknięcia osi, prawda? I tego, że te połączenia nerwowe zaczynają obumierać, tylko stymulujesz to cały czas. Najgorszy skutek uboczny tego wszystkiego, jaki może być, to, że po prostu po pewnym czasie to przestanie działać i trzeba nie zrobić przerwę. I tyle.
Okej, czyli organizm się przyzwyczai.
Tutaj tak, bo może zbudować oporność receptorową.
Okej. Dobra. Dobra. Powiedz mi, zmienię troszeczkę wątek. Powiedz mi, Jochimbina. Wiem, że ma, może mieć różne dziwne skutki uboczne. To jest środek, który dostaje się na spalanie tkanki tłuszczowej jako spalacz. Taki dosyć mocny. I ja go brałem, miałem przeróżne skutki uboczne, głównie właśnie mentalne, typu jakieś myśli katastroficzne, źle się czułem, ciężko było mi złapać. Bałem się, że po prostu jakby moje myśli po prostu biegły i ciężko było mi kontrolować to, o czym myślę. I to mnie po prostu przerażało. I jestem ciekawy, co się działo z moim organizmem, bo robiłem to na redukcji, więc to było to naprawdę dziwnie się czułem. Odstawiłem to i po prostu modliłem się, żeby to mi przeszło. I przeszło mi teraz 90% bym powiedział, że jestem już z powrotem, ale no, to było bardzo dziwne. Także jakbyś mi powiedział, o co chodzi z tą Jochimbiną.
Z Jochimbiną o tyle spoko. Myślę, że szybko dowróciłeś do siebie, chyba że tam doszło do utrwalenia pewnych szlaków neurologicznych, bo ona ma dosyć szybki czas eliminacji. Te źródła najczęściej podają coś około 2,5 godziny, z tego co pamiętam. Dosyć krótki okres półtrwania. Ona po prostu szybko jest eliminowana przez organizm. Krótko działa. Ta dawka powinna być powtarzana w przeciągu dnia. Natomiast też jako ciekawostkę dodam, że bardzo niedawno Jochimbina została wpisana tutaj u nas w Polsce na listę substancji zakazanych, z tego co pamiętam, nawet chyba do substancji narkotycznych.
Już mówię... Tak to działa dokładnie. Ja kiedyś chodziłem na imprezy i po prostu czułem się dosłownie, jakbym się naćpał. Byłem taki zszokowany. Mówię sobie, co się dzieje? Specjalnie przestałem chodzić na imprezy, żebym się już nigdy więcej tak nie czuł i teraz dokładnie się tak czuję.
Jochimbina wpływa na układ adrenergiczny, więc wpływa na produkcję katecholami, między innymi właśnie adrenaliny, czy też noradrenaliny. Noradrenalina bardzo fajnie wpływa właśnie na utlenienie tkanki tłuszczowej, adrenalina natomiast też poniekąd podnosi tutaj puls. Natomiast adrenalina ma to do siebie, że ona intensyfikuje odpowiedź obszarów hipokampu, które odpowiedzialne są za reakcję stresową. Więc w momencie, jeżeli ty masz jakiś cięższy okres w życiu, gorzej śpisz, albo masz jakąś tendencję też genetyczną, bo tutaj też robiono pod tym kątem badania, to akurat nie w kontekście Jochimbiny, ale aspekty genetyczne mają bardzo duże znaczenie. Możesz mieć dużą wrażliwość między innymi hipokampu na tą krążącą adrenalinę, która była uwalniona na skutek stosowania Jochimbiny. Tego skutkiem będą właśnie jakieś zaburzenia lękowe, poddenerwowanie, drżenie rąk,
zapominanie o rzeczach.
Tak, to też, ale to jest wpływ reakcji stresowej, czyli reakcja była spotęgowana i jeżeli dochodzi do obkurczenia hipokampu, to faktycznie wtedy spada ci aktywność białek, takich jak BDNF, które związane są z naszym układem pamięci. Więc to po prostu, miałeś jawny dowód, że troszeczkę cię to zaczęło ogłupiać.
Tak się właśnie czułem. Po prostu czułem się otępiały, bo to było masakryczne uczucie po prostu. Także cieszę się, że to mi przeszło, ale miałem taki okres, że bałem, ja zawsze mam w takim okresie, boję się, że mi to nie przejdzie, mam taki strach. To było dokładnie coś takiego. Także jeśli ktoś ma, ja muszę muszę mieć w takim razie jakieś skłonności do lęków, co?
Albo za duża była dawka, wiesz, bo ja też na przykład źle bardzo toleruję dawkę 10 mg, tak jak jakiś czas temu kupiłem kapsułkę właśnie 10 mg. No,
czyli próbowałeś.
Tak, ale kiedyś to stosowałem mniejsze dawki. Te mniejsze dawki były super, dużo energii, prawda, rewelacja.
Ja 10 gramów od razu wróciłem. 10 mg.
To jest naprawdę dużo, ja też taką dawkę źle toleruję, od razu się to objawiało mnie kołataniem serca, poddenerwowaniem. Natomiast dawka taka 5 mg u mnie jest jeszcze ok, taka jak trochę mocniejsza kawa i to jest taki złoty środek, a tak, żeby to działało subtelnie, gdzieś tam te 2,5 mg, to jest fajne przed treningiem, trochę poprawa krążenia między innymi, też udrażnia drogi oddechowe.
Tak, to też było odczuwalne. Tak,
tak, no tak działa właśnie. Tak działają właśnie te katecholaminy.
Czyli to nie tylko salbutamol, tylko jeszcze jochimbina to też udrażniła.
Tak, jochimbina. Podobnie pseudoefedryna właśnie tutaj działa trochę mniej skutecznie niż pseudoefedryna, ale też w miarę tam skutecznie właśnie na obkurczenie, ponieważ właśnie adrenalina, noradrenalina będą wpływały na obkurczenie naczyń krwionośnych tutaj właśnie w nozdrzach. To jest właśnie takie przygotowanie nas, bo tak działa adrenalina, tak? Przygotowanie nas do walki albo ucieczki, prawda? Czyli tutaj wentylacja dróg oddechowych, żebyśmy mogli złapać dech, jak już będzie nas goniła ta zwierzyna, żeby, prawda?
Żeby uciec, jasne.
Tak, żeby szybko dać dyla.
Okej, czyli testujesz sobie różne takie środki, sprawdzasz po prostu, jak działają.
Tak, co mogę, to przetestuję na sobie tak naprawdę, bo no, lubię mieć po prostu jakieś własne odczucia, tym bardziej, że mam pewne predyspozycje ku temu, bo to mam tak, że po prostu bardzo dobrze jestem w stanie odczuć różne substancje. Nie każda osoba tak ma. Natomiast różne osoby właśnie spotykałem, niektóre właśnie odczuwały bardzo mocno różne substancje. Najdrobniejsze zmiany były w stanie dokładnie powiedzieć, co czuły, jakie zmiany. Inne osoby w zasadzie wszystko, co stosowały, to placebo. No chyba, że zrobiło się jakiś głębszy wywiad, to no, gdzieś faktycznie to zauważały. Więc może to też wynika z jakiejś, nie wiem, mniejszej świadomości swojego ciała. Niekoniecznie faktycznie tego, że te osoby mniej czują te bodźce, tylko są mniej wyuczone świadomości swojego ciała.
Mm-hmm. A powiedz mi jeszcze, bo od razu wrzuciłem 10 gram jochimbiny i 1,5 tabletki salbutamolu. Mm-hmm. To na jeden trening od razu taką dawkę. I to na tym pierwszym treningu to miałem tak, że bałem się, że ktoś do mnie podejdzie. Rzeczy po prostu nie ogarnę. Także no, to bardzo mocno na mnie podziałało, więc jeszcze jakbyś powiedział trochę o tym salbutamolu, co to jest i jak to wpływa na człowieka.
Mm-hmm. Działa obkurczająco na oskrzela, poprawia tutaj wentylację podobnie, więc poprzez wpływ na poprawę wentylacji zwiększa naszą możliwość do wydatkowania beztlenowego i tlenowego, głównie tego beztlenowego, bo tutaj największym ograniczeniem jest nasz oddech. W każdym razie, no bo właśnie poprzez wpływ na nasze zdolności wysiłkowe, przez wpływ na tutaj aparat oddechowy, mamy większe możliwości właśnie wydatkowania energetycznego, bo po prostu możemy więcej. Poza tym zwiększa ilość aktywnego hormonu tarczycy T3 w organizmie, więc to też wpływa na metabolizm całkowity, jednocześnie też wpływa poprzez te procesy na utlenienie tkanki tłuszczowej już bezpośrednio, tak, bo nawet robiono badania pod tym kątem, że po prostu widać było, że te kwasy tłuszczowe są lepiej utlenione osób, które stosowały salbutamol, już pomijając ten wpływ na T3 i wpływ na gospodarkę tutaj aparatu oddechowego. Chociaż te czynniki na pewno mają tutaj rzutujące znaczenie, więc po prostu takie, prawda, coś bierzemy, prawda, jaki jest tego skutek pod tym względem, to badano.
Okej, okay. I podobno jest to dosyć niebezpieczne w połączeniu z sportem, że można jebnąć na serce, za przeproszeniem.
Tak, ze skutków ubocznych trzeba wymienić, że mogą tutaj wystąpić kołatania serca, więc jeżeli mamy przerośniętą komorę, lewą komorę sercową, to też dodam tutaj, że przerośnięcie komory sercowej niekoniecznie jest związane ze stosowaniem sterydów androgenoanabolicznych, po prostu w wyniku predyspozycji jakichś i dodatkowo jeszcze dużego obciążenia organizmu poprzez sport też może dojść do tego przerostu komory sercowej. I sam jestem tego przykładem, bo byłem w bardzo dużym szoku, jak w wieku 20 paru lat, prawda, poszedłem do lekarza, żeby zrobić sobie jakieś tam badania i właśnie miałem sprawdzane serduchy i okazało się, że mam przerośniętą tą komorę. I też byłem w bardzo dużym szoku, że jak to? Przecież ja tutaj wszystko legalnie, a to takie coś.
I próbowałeś tego salbutamolu?
Nie, tego akurat nie próbowałem. Są związki, których nie chcę próbować, bo wiem, że mogą one wyrządzić więcej szkody. Akurat salbutamol jest dosyć bezpieczny, ale na przykład nie chcę nigdy spróbować kokainy, bo wiem, że na przykład ustanawia nowy standard dopaminowy w mózgu. Więc po prostu
na stałe?
Niekoniecznie na stałe, ale tutaj jeżeli chodzi o gospodarkę dopaminową, to jej regulacja jest dosyć upierdliwa. U niektórych osób to łatwo dochodzi się do stanu wyjściowego, ale jednak u większości osób ten jest jednak z tym problem. Więc generalnie po ustanowieniu nowego standardu dopaminowego już wszystko to, co tak fajnie cieszyło, kawa na przykład, prawda, trening, podbicie dopaminy, prawda, coś zrobienie czegoś fajnego, po prostu rzeczywistość staje się trochę bardziej szara. Czegoś takiego bym po prostu nie chciał sobie przygotować, więc no, nie eksperymentuję z substancjami, które mogą wyrządzić trwałe szkody w organizmie.
A to nie jest tak, że wszystko ustawia nowy standard dopaminowy, czyli na przykład jak ja kiedyś uprawiałem sporty ekstremalne i też dużo słucham o żołnierzach, którzy byli w wojsku i duże ryzyko, duży wystrzał dopaminy i że później jeśli ci ludzie wracają do takiego normalnego życia, to właśnie ciężko im się dostosować, bo wszystko się wydaje nudne. To nie jest ten sam efekt?
Wiesz, jeżeli chodzi o żołnierzy, to tam jest, oni są wystawieni cały czas na ekstremalne bodźce. Tutaj nawet dochodzi do powstania PTSD, tak? Czyli mhm. do tego zespołu pourazowego, gdzie te osoby są cały czas w zasadzie w stanie gotowości ze względu na to, jak zakodowały im się pewne obrazy w głębokich obszarach ich mózgu, więc a ja bym tego nie podpinał tutaj pod potrzeby tej dopaminy stricte, tylko bardziej pod to, jak ich mózg się przestawił na funkcjonowanie w cały czas w trybie walki, tak, że oni po prostu są cały czas w trybie walki.
Okej. Dobra. Jesteś dietetykiem. Jeszcze może wróćmy do tej jochimbiny salbutamolu. Jochimbina to jest afrodyzjak, dosyć silny z tego co wiem. Ja jak coś nie odczuwałem żadnych efektów afrodyzjaku, a salbutamol to jest lek na astmę. Mhm. Tak jest? Więc i po prostu to się bierze jako spalacze, bo to jest jakby ich dodatkowy efekt.
Mhm. Tak, że z jochimbiną to tutaj myślę, że po prostu skutki uboczne przykryły jej pozytywy i tutaj jakaś mniejsza dawka mogłaby faktycznie podziałać przyjemnie, ale to nie spodziewałbym się tutaj czegoś jak po przyjęciu Viagry niekoniecznie, ale tego, że prawda będziesz miał troszeczkę lepsze możliwości, że troszeczkę większa przyjemność z tego stosunku płciowego pod tym względem afrodyzjak.
Mhm. Wiesz co, jedna rzecz jest, odkąd trenuję z Oskarem, dużo rzeczy się dowiedziałem na temat treningu, których nie miałem zielonego pojęcia i też dużo mitów obalił, które myślałem, że są prawdą, ale coś, co dalej jest u mnie nieobalone, to czy rzeczywiście są osoby, którym jest ciężej zrzucać tkankę tłuszczową albo ciężej przybierać masę mięśniową?
Tak, no niektóre osoby mają bardzo słabe predyspozycje tutaj do budowania masy mięśniowej ze względu chociażby na obszar receptorów androgenowych. No i niestety z tego tytułu te możliwości są troszeczkę, no często dużo, dużo gorsze, a z kolei drugą stronę niektóre osoby mają niesamowite własności ze względu na duże zagęszczenie tych receptorów, ale to jest naprawdę szereg tutaj czynników. Jeżeli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej, to tak naprawdę coś musisz grubiej nie grać w organizmie, żeby to faktycznie ta tkanka tłuszczowa nie chciała być spalana, bo wtedy faktycznie organizm na skutek ujemnego bilansu energetycznego zacznie obcinać najróżniejsze procesy biochemiczne, tak, żeby po prostu zabrać stamtąd energię, a ta energia z kwasów tłuszczowych nie będzie pozyskiwana. Tym bardziej, że jesteśmy w stanie tak efektywnie pozyskiwać, żeby to było efektywnie około 500 kilokalorii w przeciągu doby, powyżej tego, jeżeli właśnie robimy deficyt energetyczny rzędu 1000-1500 kilokalorii, organizm zaczyna po prostu obcinać najróżniejsze funkcje, bo nie jest w stanie efektywnie przerobić większej ilości kilokalorii. Oczywiście to nie są sztywne ramy, ale tak mniej więcej średnio się te widełki sprawdzają. Będą osoby oczywiście, które będą miały troszeczkę lepsze predyspozycje do spalania tej tkanki tłuszczowej i dźwigną większy deficyt energetyczny przy całkiem dobrym samopoczuciu, ale to są naprawdę rzadsze przypadki.
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała odnośnie tej jochimbiny, bo na początku powiedziałeś, że ona potrafi jakby przepalić jakieś nowe szlaki, które później, po których ciężko później zwrócić do normalnego funkcjonowania? Powiedziałeś, że dosyć szybko wróciłem do siebie.
To znaczy...
Mikrofon.
Aha, tak, przepraszam.
Możesz go sobie pociągnąć do siebie, jak chcesz, spokojnie.
Zapomniałem, sorry. Adrenalina będzie wpływała na obkurczenie hipokampu, więc tutaj będzie potęgowała reakcje związane z spadkiem możliwości zapamiętywania informacji. Dodatkowo właśnie obkurczenie hipokampu przez adrenalinę będzie też, znaczy mamy tam w hipokampie szlaki, które bardzo mocno zakorzeniają nam reakcje stresowe. i adrenalina może to potęgować, tak? Więc generalnie możesz wchodzić w taki tryb ciągłego stresu poprzez ciągłą stymulację tej adrenaliny. Jest taka zasada, neuroplastyczności. Tutaj akurat dochodzi do negatywnej neuroplastyczności, kiedy szlaki, których byśmy nie chcieli wzmacniać, one zostają wzmocnione i im dłużej w czasie te szlaki są wzmacniane, tym większa właśnie tendencja do ich utrwalenia. Tutaj właśnie bardzo dobrym przykładem jest to PTSD u tych żołnierzy, którzy wracają z wojny przez jakiś czas, tak? Gdzie te szlaki są długotrwałe, ale stymulowane i dochodzi do ich utrwalenia. Właśnie na tym polega neuroplastyczność. Też dane szlaki zostają utrwalone. Oczywiście też
neuroplastyczność to chyba też zmiana szlaków, prawda? Jak masz czyli ci na przykładzie tych żołnierzy wracają sobie, mają to PTSD, czyli jakieś szlaki przetarte i zmiana ich modelu zachowania po to, żeby przeżyć nowe szlaki, prawda? Z tego, co ja rozumiem. Może źle rozumiem.
Można tak to ująć.
To jest ciekawa rzecz, bardzo neuroplastyczność. Jakbyś mógł przedstawić, jak ty to rozumiesz ludziom? Bo nie planowałem z tobą o tym rozmawiać, ale jak już sam wspominasz, to jest mega ciekawy temat. I coś, co kiedyś podobno było uznawane za nieprawdę, prawda?
Nie kojarzę, czy to było uznawane za nieprawdę. Może tak. W każdym razie neuroplastyczność to tak najogólniej mówiąc, jak dbamy o nasz mózg i dane schematy, sposoby myślenia, tak potem mamy, wchodzi nam to w krew. Czyli jeżeli na przykład jesteśmy cały czas w takim ponurym nastroju, narzekamy. Jeżeli będziemy to robić dłuższy czas, to wejdzie nam to w krew. Pierwsze co, prawda, będziemy reagować jak już jakąś negatywną myślą. Ktoś nam powie, co u ciebie, to pierwsze co ci przyjdzie do głowy, to narzekanie, tak? A natomiast z drugą strony, jeżeli pobawimy się trochę w ten mindfulness, tak, który jest całą tą filozofią właśnie takiego bycia wdzięcznym za życie, za to, co się ma, to pierwsze co, tak, jeżeli ktoś się zapyta, co u ciebie, to jest super, jestem zdrowy, prawda, mogę wszystko, jest to okej. Okay. No i to też w ogóle wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. To też jest ciekawe, bo to oczywiście wpływa na równowagę hormonalną, nasze samopoczucie. Więc tak jak traktujemy tak jak wyrobimy sobie sposób patrzenia na rzeczywistość, wchodzi nam to w krew. Ale to jest nie tylko sposób patrzenia na rzeczywistość, bo również możemy pobudzać białka formujące pamięć. Więc im więcej się uczymy, tak więcej czytamy, tym większe pobudzenie białek BDNF, NGF, które formują naszą pamięć, wpływają na dojrzewanie tej pamięci, jej utrwalenie. Więc im więcej się czytamy, uczymy, tym ten mózg staje się bardziej chłonny. I w drugą stronę, jak zaniedbujemy, prawda, nie pracujemy naszą głową, to ta nauka wchodzi nam też gorzej potem.
Czyli żebym to zreasumował. Czyli jeśli czym więcej się uczysz, tym masz większe możliwości uczenia się?
Tak.
Wow. Tego nie wiedziałem. Bardzo dobrze, że mi o tym mówisz. Ja to co ostatnio zaobserwowałem, staram się pracować nad dyscypliną i słuchałem w podcastach, że to jest możliwe, żeby sobie ją wypracować i tak jak ktoś mówi, spoko, ale jakby nie byłem pewien, więc postanowiłem to przetestować na sobie. I zauważyłem, że wchodzę jakby na takie nowe levele, czyli jakby załóżmy, że robię tyle samo, ale łatwiej mi to przychodzi, czyli już nie muszę się tyle zastanawiać i zmuszać do tego, żeby coś zrobić, tylko właśnie ostatnio zauważyłem, że jakby powiedziałem sobie, że jestem na nowym levelu dyscypliny i czyli to by wychodziło, że to chyba chodzi właśnie o to, że sobie przetarłem te szlaki i troszeczkę łatwiej zaczyna mi to wychodzić.
To jest tak, utarcie nowych schematów, prawda, neuroplastyczność.
Czyli
też
da się wypracować dyscyplinę.
Tak.
To jest bardzo ważna informacja.
Tak, i to wtedy przychodzi bardzo, bardzo łatwo.
Powiedz mi, jak wyglądają twoje, bo rzucasz taką ilością informacji. Ja oczywiście połowy z tego nie kumam, ale spoko. Dla ludzi, którzy będą potrzebowali konkretnej informacji, to pewnie to zrozumieją, bo będą znali ten obszar tego, o czym opowiadasz. Ale jestem w takim razie ciekawy, jak wygląda twój proces uczenia się. No bo domyślam się, żeby to wszystko wiedzieć, to spędziłeś mnóstwo czasu albo na książkach, albo na podcastach, albo robiąc cokolwiek w tym kierunku. Więc pewnie masz właśnie wypracowane jakieś super sposoby uczenia się, zapamiętywania i tak dalej.
Wiesz co, niekoniecznie, ale duży wpływ na to, jak wchodzi mi wiedza branżowa, ma to, że po prostu jest to moje hobby, jest to coś, co mnie interesuje. Tutaj duży element zapamiętywania informacji odgrywa dużą rolę, odgrywa dopamina, która jest neuroprzekaźnikiem odpowiadającym za stan ekscytacji, prawda, jest neuroprzekaźnikiem tym od nagród, tak mówiąc w cudzysłowie. Więc to wszystko, czego się uczę, tak, co czytam branżowego, bo wywołuje mi u mnie w jakimś tam stopniu ekscytację, tak, i dzięki temu jestem w stanie podtrzymywać uwagę przez dłuższy czas. To też wpływa na formowanie tutaj pamięci, właśnie zapamiętywanie tych informacji, które czytam. Jeżeli chodzi w ogóle o przyswajanie tutaj, jeżeli chodzi o model, jakim się uczę, nie ma tutaj w zasadzie głębszego modelu. Jeżeli wpadnę na coś, co bym chciał doczytać, tak, a tych rzeczy jest więcej niż pozwala mi tak naprawdę całe chyba moje życie, mam w tym momencie chyba z 50 zakładek otwartych na PubMedzie, prawda? I aby tylko nie zamknąć, bo ja to przeczytam jutro.
Kiedyś?
Nie, jutro, tak? Ale mam już tak całą kolekcję. Czasami po prostu czytam wybiórcze informacje, które potrzebuję.
Ale czytasz codziennie?
Tak, czytam codziennie. No, tych informacji, tak jak mówię, informacji jest więcej niż jestem w stanie tutaj zapamiętać. Też tak zwana nauka w stanie przepływu, czyli jeżeli mamy właśnie ten element ekscytacji, prawda, a wpadłem na to, podtrzymujemy tą ekscytację, tak naprawdę ona u mnie nie zdąży zgasnąć, tak, no bo nie przekładam tego, tylko gdzieś tam już zaraz czytam te informacje, więc jestem, prawda, tutaj sam zaintrygowany, bo sobie zadam pytania, prawda, do czego ja mogę dojść dzięki tej wiedzy, co ona mi pokaże, i prawda, po prostu jak dziecko wpuszczone do sklepu z cukierkami. Tak,
to jest
tak
ciekawe, że masz taką zajawę na takie skomplikowane informacje, bo z reguły ludzie są zajarani, jakby wiesz, graniem w coś, albo robieniem takich rzeczy, a ciebie jara czytanie o peptydach i o neurobiologii, czy o czymkolwiek tam czytasz. To się rzadziej zdarza. Nie?
To tylko wygląda tak z pozoru skomplikowanie. Można to porównać do jakiejś bardziej zaawansowanej gry RPG, gdzie wiesz, wchodzisz, prawda, ty, prawda, i masz tam jakąś postać pewnie, jakieś tam różne funkcje, jakieś tutaj drobne parametry, po prostu nie wiesz, za co się wziąć, tak, a jakiś parolatek, prawda, ogarnia. No, mhm. Tak samo jest tutaj. W pewnym momencie, jak wejdziesz te szczegóły, to tak naprawdę zaczyna się to wszystko powtarzać, jakiś czas dochodzi jakaś nowa informacja, więc tam zgłębisz, o co chodzi z tą informacją, i tylko poszerzysz swoją wiedzę.
Mm-hmm. To co jest dla ciebie największą zajawą w tym, co robisz? Jakby pomaganie ludziom, lubisz rozwiązywać problemy, jak ktoś ma jakieś przewlekłe choroby, czy co cię najbardziej ciekawi w tym?
A czy pomaganie ludziom to jest konsekwencja tego, co lubię. Ja lubię pracować z ludzkim organizmem, lubię, prawda, bawić się w tutaj dostrajanie tych parametrów samopoczucia. No, to jest to, co mnie w tym wszystkim tak cieszy.
Taki trochę mechanik tylko do ludzkiego organizmu.
Tak, tak.
Jeszcze wracając do peptydów. Widziałem cię nagranie na twoim Instagramie i mówiłeś, że ludzie jak słyszą, że coś trzeba sobie wstrzykiwać, to od razu są przestraszeni, tak jak ja byłem swoją drogą. Więc jestem ciekawy, jak z twojej perspektywy wyglądają reakcje ludzi do peptydów.
Wiesz co, w zasadzie ja nikomu nie rekomenduję peptydów tak od tak, bo tutaj forma podawania iniekcji to jest coś, co powinno być przepisywane przez lekarza, ale ze względu na to, jak wygląda po prostu rynek peptydów, że nie ma tego w normalnym obrocie, tak, jest to sprzedawane jako surowiec badawczy, który każdy może wykorzystać tak jak chce. W każdym razie, jeżeli ktoś przychodzi do mnie, prawda, i mówi: Patryk, chce jakieś peptydy, tak, to wie automatycznie, znaczy, no, pytam się, czy wiesz, że się wiąże to z iniekcjami. I zawsze taka osoba mu odpowiada: tak, nie ma problemu. Natomiast tam, gdzie faktycznie widzę jakieś zastosowanie peptydu, zazwyczaj jest to BPC-157, które ma bardzo szerokie spektrum działania korzystnego, to tutaj akurat, jeżeli dana osoba nie wiedziała o peptydach, prawda, jeżeli ma wynikać, jeżeli to ja mam rekomendować peptyd tej osobie, to właśnie w formie oralnej, gdzie BPC-157 jest sprzedawany w ogóle w formie kapsułek, w formie suplementu, więc jest to całkowicie oralne, ale można sobie też przyrządzić roztwór, czy też na przykład rekomenduję krem, czy też olejek z GHK, który wpływa tutaj hamująco na wypadanie włosów, czy też na gojenie się ran, czy też gojenie się blizn, więc tutaj po prostu stosujemy to na skórę. I tutaj w ogóle rynek kosmetyczny też już zajął się peptydami, właśnie tam, gdzie można stosować to właśnie nie w formie iniekcji, na przykład Snap 8, który działa trochę podobnie jak jadki obosiany. On jest już dodawany do niektórych kremów tam w niemałej ilości, to się nazywa Snap 8, ten peptyd. GHK, CU, czy ja widziałem w formie kremu gdzieś, chyba gdzieś widziałem, ale nie jestem pewien.
Właśnie, jak ja wpisywałem w YouTube'a peptydy, to głównie właśnie wychodziła branża kosmetyczna, czyli wypadanie włosów, poprawianie jakości skóry i tak dalej. Oni tego dużo używają, nie?
No tak, tak.
Okej. Okay. BPC-57 powiedziałeś, że jest w tabletkach, ale z tego, co wiem, to nie, to nie działa tak dobrze jak iniekcja, prawda? I też iniekcję możesz zrobić w konkretne miejsce, natomiast tabletki chyba ciężko im dojść. Tam.
Och, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat, ponieważ wiemy w tym momencie, że BPC-157 wcale nie działa tak, jak myśleliśmy, czyli wiemy mniej niż się nam wydawało. Okazuje się, że BPC-157 jednak rozpada się, jeżeli przyjmowany jest w formie oralnej, ale rozpada się na mniejsze peptydy, które również wykazują pewne spektrum działania. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy jest tak samo skuteczne, to tutaj jest w zasadzie skuteczność spada o około 30%, jeżeli chodzi o zastosowanie dawki oralnej, więc automatycznie powinniśmy dla takiego samego efektu podnieść dawkę o około właśnie 30%, jeżeli chodzi o działanie ogólnoustrojowe. Natomiast w formie oralnej stosujemy na pewno w momencie, kiedy mamy zaburzenia tutaj układu pokarmowego, jakieś nadżerki po helikobakter, czy też właśnie nieszczelność nabłonka jelita po jakieś tam SIBO, czy też jakieś inne stany chorobowe jelit. Więc tutaj forma oralna jest przeważa, ma przewagę ponad tą iniekcji.
Okej, okay, czyli i teraz pamiętam, oglądałem filmik z tobą na YouTubie, opowiadałeś, że piłkarze na przykład po zerwaniu ACL-a mogą dojść do stanu używalności na przykład w pół roku, czyli skrócić ten czas bardzo mocno i mówiłeś, że jest to spowodowane też tym, że lekarze zaczynają używać peptydów, tak?
Oni już dawno używali peptydy, tak. W zasadzie tak, jeżeli chodzi o piłkę nożną, tak, ci piłkarze dochodzili do siebie dużo szybciej niż normalny człowiek by doszedł, no, z czegoś to wynikało. Peptydy już są, no, są znane od dawien, od dłuższego czasu tak naprawdę, od dawna są stosowane właśnie w różnych dyscyplinach sportowych.
Ja miałem tyle kontuzji, nigdy mi nie powiedział BPC-57, także byłem zaskoczony.
To też zależy, kto na jakim poziomie gra, tak, to jest jedno.
No ale to nie jest jakieś super drogie z drugiej strony.
Tak, ale do niedawna to było niedostępne w ogóle na naszym rodzimym rynku.
Okej. To zmienia postać rzeczy. Bo miałem problem z łokciem i dostawałem zastrzyk ze sterydów, cokolwiek było, cokolwiek to było, natomiast to mi oczywiście nie pomogło. A słyszałem już sporo o BPC-57 i to podobno rzeczywiście pomaga. Tylko na jakie kontuzje dotyczy? Na zerwanie jakichś ścięgien, czy na złamanie? Domyślam się, że to za bardzo nie pomaga.
Na regenerację tkanki łącznej przy złamaniach trochę będzie pomagało, natomiast właśnie ścięgna, wiązadła, tam będzie pomagało najbardziej. Natomiast w kierunku tutaj uszkodzeń włókien mięśniowych właśnie TB 500 jest stosowane, więc one są, łącznie, prawda, one są takim połączeniu, to TB500 i BPC-157 są takim stakiem na ogólną regenerację aparatu ruchu, niezależnie od tego, jaka tkanka została uszkodzona, dojdzie do jej regeneracji.
Czyli załóżmy, że ktoś ma zerwane więzadło, to jak wygląda suplementacja czegoś takiego?
Przede wszystkim, jeżeli ma zerwane, to musi iść na operację, no nie ma tutaj już ratunku, tak? Samo się to nie zarośnie z powrotem, natomiast jeżeli jest naderwane wiązadło, to tutaj BPC-157 powinno w zupełności wystarczyć, ewentualnie trochę pod kątem właśnie tkanki łącznej też działa TB500, ale ono głównie jest właśnie skierowane w kierunku uszkodzeń włókien mięśniowych. Niemniej można dodać tutaj właśnie to TB500. Jeżeli chodzi o to, jak, bo takie padło pytanie, jak ma wyglądać dawkowanie, tutaj górną granicą jest 10 mikrogramów na każdy kilogram masy ciała, jeżeli chodzi o dawkę dobową. Ze względu na to, jaki jest okres półtrwania, warto było przyjmować to BPC-157 dwa razy dziennie, żeby to było optymalne, czyli na przykład maksymalnie 5 mikrogramów na każdy kilogram masy ciała, minimum, bo tak wykazały badania, 1 mikrogram na każdy kilogram masy ciała. Zazwyczaj stosuje się, tak zaokrąglają ludzie, do około 250 mg na dawkę, to jest taka dawka pomiędzy tymi widełkami, jaką podałem, dwa razy dziennie, czyli 500 mikrogramów, ale często spotykam się z relacjami już osób, które są bardziej zaznajomione z tematyką peptydów, z ich praktycznym zastosowaniem, że ta dawka wyższa, jednak te 10 mikrogramów w skali doby na każdy kilogram masy ciała BPC-157 jest bardziej skuteczna. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o TB500, bo też tutaj zapytałeś, jak powinno wyglądać dawkowanie przy uszkodzeniach aparatu ruchu, to ono ma dłuższy czas aktywacji enzymów, które działają potem w organizmie. Ono nie ma takiego długiego okresu półtrwania, ale powiedzmy, że skutki odczuwalne te działania TB500 to są przez kilka dni, tak? Więc ta dawka powinna być powtarzana, powiedzmy, że tam raz w tygodniu, czyli powtarzana, tak? Czyli dwa razy dawka w tygodniu tego TB500 powinna zrobić robotę i tutaj dawki są, też są pewne widełki, ta jednorazowa dawka to powinna się zawierać w ilości około, no tak ekonomicznie od 1 mg do, żeby ci nie skłamać, do 2,5 mg.
per kilogram masy
ciała? Nie, to już całkowicie na dawkę.
Mhm. To jeśli ja mam często problem z rotatorem barku, jednym albo drugim, a czasami zdarza mi się tak, że mam naciągnięty jeden, wyleczę jeden, od razu mam rozwalony drugi, BPC-57 pomoże?
Trochę ci pomoże, ale jeżeli to jest problem nawracający, to prawdopodobnie masz tutaj jakąś wadę w aparacie ruchu, być może wadę postawy, tak? Więc tutaj trzeba by popracować, więc to już jest temat do fizjoterapeuty. Więc jeżeli to nawraca, to może nawet podczas treningu źle wykonujesz dany ruch, tak? Bo to chodzi tak naprawdę o to, że masz przesuniętą tą obręcz barkową i ten jeden z tych mięśni jest tam po prostu oparty o kość i on się zaczyna, prawda, przecierać. Więc to tak w bardzo dużym uogólnieniu, to jest bardziej zagadnienie do fizjoterapeuty niż do mnie. Ale...
Czyli takich rzeczy się nie robi peptydami. To są za małe kontuzje.
Pomoże ci jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o podłoże tak samego problemu, to jest aparat ruchu, więc to jest praca dla fizjoterapeuty. Natomiast w momencie, jak masz już tą kontuzję, to bardzo szybko pomoże. Ja też miałem taką sytuację, chyba ze 2 miesiące temu syna wkładałem do samochodu, jako że z drugiej strony miałem samochodu zastawione drzwi, to musiałem przez całą długość kanapy z tyłu włożyć, prawda, nosidełko z moim synem.
Plecy gdzieś strzeliły?
Nie, właśnie coś w barku, prawda? I mówię, o kurczę, bladość, no, znam ten ból, bo nieraz, prawda, też miałem problem z rotatorami, znam ten ból, kurczę, no 2 tygodnie treningów, prawda, już, no nie będzie 2 tygodni treningów, ale słuchaj, akurat w tym momencie przyjmowałem BPC-157 z TB500, tutaj akurat w innym celu i po 3 dniach ten ból w zasadzie mi ustał do tego stopnia.
Doustnie?
Nie, w formie iniekcyjnej. Ten ból ustał mi po 3-4 dniach do takiego stopnia, że czułem tylko faktycznie, jak gdzieś tam przykrzywiłem tą rękę, ale jeżeli ustawiłem ją w prawidłowej płaszczyźnie podczas treningu, już nie odczuwałem żadnego dyskomfortu, co dla mnie jest czymś, no, było czymś szokującym, tak, w odczuciach.
To jest, ja to jak słucham o czymś, bo opowiadasz o tych peptydach, jakby to było jakieś gigantyczne odkrycie, które pomaga po prostu na wszystko i nie za bardzo ma jakiekolwiek skutki uboczne. I to mnie zawsze wzbudza takie znaki zapytania w głowie. Czy to na pewno jest takie bez żadnych skutków ubocznych, albo czy to rzeczywiście jest... Gdybyś miał się postawić z drugiej perspektywy i zaatakować te peptydy, co jest z nimi nie tak, to co byś wymyślił na ten temat?
Wiesz, na temat na przykład BPC-157 tutaj nie wiemy za bardzo, jak wpływa na krzepliwość krwi. Ja wiemy, że wpływa w jakiś stopniu na krzepliwość krwi osób, które mają zaburzenia krzepliwości krwi, które będą przyjmowały leki przeciwzakrzepowe. Więc jeżeli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe, powinna się zapalić już lampka ostrzegawcza, skonsultować to ze specjalistą, no ale tutaj BPC-157 jest sprzedawane już oficjalnie jako suplement, tak, więc tutaj specjalista już może mieć jakąś tam wiedzę na ten temat, może coś zasugerować, może powiedzieć, że nie ma w ogóle żadnych przeciwwskazań. Jeżeli chodzi też o BPC-157, wpływa ono na angiogenezę, czyli rozrost sieci naczyń krwionośnych, więc w momencie, jeżeli masz już nowotwór, no to ja bym się zastanowił 2 razy nad zastosowaniem BPC-157 i porozmawiał z lekarzem, aczkolwiek tutaj inne prace wykazują, że ta angiogeneza nie pojawia się nigdzie tam, gdzie jej nie powinno być. Z drugiej strony wiemy, że nowotwory potrafią wykorzystywać mechanizmy nawet obronne organizmu do własnych celów, tak jak na przykład glutatium, który jest jednym z silniejszych antyoksydantów w naszym organizmie i nowotwory potrafią wykorzystywać coś, co chroni nas przed nowotworami przeciwko aparatowi obronnemu organizmu.
Dostosowały się do naszych obronnych mechanizmów.
Tak. Tak.
A jak mówisz o nowotworach, to też od razu przypomniało mi się z twojego Instagrama, bo wstawiasz o tym SR9011, że i to też mi się zapala czerwona lampka, jak czytam gdzieś, że coś ma możliwe działanie przeciwnowotworowe. Mhm. To już brzmi dla mnie trochę jak magia, więc jakbyś opowiedział trochę o tym i czy rzeczywiście powinienem tak odbierać takie rzeczy, czy takie leki, czy rzeczywiście są jakieś leki, które mają takie właściwości?
Wiesz co, tutaj tak, SR-ka akurat ona jest aktywatorem komórkowym, tak żeby powiedzieć najprościej, ale ona też reguluje rytm dobowy, podobnie jak wcześniej wspomniany epitalon, o którym mówiłem, a melatonina w wyniku wytwarzania właśnie poprzez regulację rytmu dobowego fenomenalnie wpływa właśnie ochronnie na powstawanie nowotworów. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to to, że poprawia on gospodarkę glukozy, gdzie nadmiar glukozy często, znaczy Jednym z częstych skutków nadmiaru glukozy, poza tym, że są to zmiany metaboliczne w kierunku cukrzycy, jest to, że dochodzi do raka jelita grubego. To jest bardzo często spotykane u osób z otyłością, prawda? Więc ten nadmierny poziom glukozy. Więc automatycznie, jeżeli poprawiasz tą gospodarkę glukozy, spada ci tendencja do powstania raka nowotworu jelita grubego. Więc trzeba powiedzieć, jest to działanie przeciwnowotworowe. Tak? Nie na wszystkie nowotwory, ale jest.
Trochę naciągane chyba.
Niekoniecznie. Bo wiele substancji jest tak w ten sposób kategoryzowane. Substancji też naturalnych, cynamon podobnie. Też tutaj poprzez wpływ na glukozę mówimy, że ma działanie antyoksydacyjne. Plus w przypadku SR-ki ona tutaj ma to działanie w kierunku regulacji rytmu dobowego, gdzie wiemy, że rytm dobowy, prawidłowość snu i to wytwarzanie melatoniny ma przeogromne znaczenie w kierunku właśnie późniejszych różnych chorób, w tym i powstawania nowotworów.
To chyba na wszystko ma wpływ. Rytm dobowy jest ultra ważny.
Tak, jest. Teraz w sumie dochodzimy do punktu, gdzie tak naprawdę sprowadzamy się do tego, do najprostszych rzeczy. Prawidłowo się odżywiać, jak najmniej przetworzonej żywności. Aktywność ruchowa, dobre samopoczucie bez narzekania, dobrej jakości sen. To jest w zasadzie wszystko, czego potrzebujemy, żeby utrzymać prawidłowy stan zdrowia. Oczywiście można się wdać tutaj w niuanse, prawda, jakieś drobne szczegóły, stosować najróżniejsze substancje, ale głównie wszystko sprowadza się do tego. Organizm jest stworzony do tego, żeby zachować tą równowagę, chyba że stworzymy mu jakieś warunki do tego, żeby tą równowagę rozbić, to wtedy, jeżeli mamy jakieś gorsze predyspozycje genetyczne, to może się troszeczkę posypać.
Mm-hmm. Ja odkąd zacząłem trenować, suplementować, też dbam o sen, to miałem kiedyś tak, że chorowałem raz w miesiącu, czasami nawet dwa razy w miesiącu. Aktualnie nie choruję praktycznie w ogóle. Teraz na redukcji takiej bardzo niskiej łapała mnie choroba, ale to też byłem w stanie ją zwalczyć te 2-3 dni.
Sam trening siłowy wpływa na wytwarzanie limfocytów typu T, więc też tutaj wpływa ochronnie na organizm. Jednocześnie też zbyt intensywny trening będzie negatywnie wpływał poprzez fatygę układu odpornościowego w stymulację, tak? Jeżeli tym bardziej jesteś w jakimś tam stanie już tym chorobowym, ale to jest tak trochę też trening układu odpornościowego, takie podbicie tych limfocytów, prawda? W ten sposób to wygląda, więc trening tak będzie sprzyjał tutaj utrzymaniu prawidłowej odporności, aczkolwiek nigdy nie mówimy o tym, że trening działa korzystnie na organizm, jeżeli mówimy o ekstremalnej formie, tak? Nigdy sport ekstremalny, znaczy w formie ekstremalnej jakkolwiek nie jest zdrowy, gdzieś to wszystko musi być w umiarze, więc to też tutaj podkreślam.
Tak, pewnie moja redukcja nie jest do końca zdrowa dla mojego organizmu, dlatego też pewnie się zachorowałem. Mówisz o suplementacji i ja suplementuję całkiem sporo tabletek i jest ich coraz więcej z czasem. I zastanawiam się po pierwsze, czy te wszystkie tabletki, które jem, czy można je stosować cały czas, czy powinienem sobie robić jakieś przerwy? Zaraz ci powiem jakie. A druga sprawa to, czy to w ogóle jest według ciebie potrzebne i co powinno się jeść zawsze i codziennie i do czego organizm się nie przyzwyczai. I rzeczy, o które przede wszystkim chcę zapytać, to jest tyrozyna, alfa GPC i TNG albo TMG.
Dobra, to po kolei może być wymieniał. Jeżeli chodzi o tyrozynę, to na tyrozynę może zbudować po pewnym czasie tolerancję, więc powinniśmy stosować ją w zasadzie tylko doraźnie, bo ona będzie tam wpływała na produkcję katecholamin. Tutaj różne źródła podają, jak ona wpływa na produkcję dopaminy, wpływa też na uzupełnienie produkcji hormonów tarczycy, tam gdzie brakuje tej tyrozyny, aczkolwiek taka osoba, która spożywa mięsa, to w zasadzie nie powinna mieć z tym w ogóle mięsa, czy też nabiał, nie powinna mieć w ogóle problemu z gospodarką tyrozyny w organizmie. Natomiast powinniśmy ją stosować tylko wyłącznie doraźnie. Drugi suplement to powiedziałeś chyba alfa GPC.
Jeszcze sekundę. Doraźnie, czyli raz w tygodniu na przykład, jak potrzebujesz. Jaki to ma w ogóle wpływ? To pozwala się lepiej skupić? Co dokładnie?
Pomaga się lepiej skupić, tak. Wpływa na produkcję katecholamin, dopaminy, adrenaliny, noradrenaliny. To jest źródło różnie podajemy, jeżeli chodzi o tą gospodarkę dopaminy, czy to wpływa korzystnie, czy nie. Ja z swojej praktyce natomiast widzę, że to działa korzystnie na tą gospodarkę dopaminową, ale trzeba tutaj zaznaczyć, że badania są takie dosyć śliskie, jeżeli chodzi o... Tak, dokładnie to samo słowo na myśli. jeżeli chodzi o ten wpływ na tą dopaminę, są lepsze w tym kierunku suplementy, aczkolwiek tyrozyna jest dosyć ekonomicznym suplementem. Wiele osób bardzo dobrze odczuwa jej działanie, więc nie można też tego tutaj o tym zapominać.
Czyli 4 razy przed treningiem, załóżmy w tygodniu. To nie wiem, czy branie tyrozyny przed treningiem ma jakiś sens, ale to jest okej, czy to już jest za dużo według ciebie?
Będzie okej. Myślę, że będzie okej, aczkolwiek tutaj najwięcej powie twój organizm. Jeżeli zaczniesz się coraz to bardziej denerwować, coraz mocniej działać właśnie, poczuć się nadmiernie pobudzony właśnie poprzez suplementację tą tyrozyną, albo nawet w drugą stronę, że zaczniesz czuć, że coraz to potrzebujesz większą dawkę, że coraz to większą ilość kawy może być po prostu przestymulowanie układu, to wtedy znaczyć będzie, że to jest troszeczkę jednak za dużo.
Okej. Alfa-GPC?
Alfa-GPC jest donorem choliny, jednym z lepszych, jeżeli chodzi o suplementy.
Donorem choliny?
Jest źródłem choliny, więc około 50% masy cząsteczkowej to jest cholina. Cholina będzie wpływała m.in. na produkcję acetylocholiny, neuroprzekaźnika, który jest związany z formowaniem naszej pamięci, jest też jak prąd elektryczny w sieci elektrycznej, tylko że dla naszego układu nerwowego. Tutaj Alfa-GPC może działać stymulująco na niektóre osoby, bo ono tak efektywnie uzupełnia te szlaki choliny i podbija produkcję acetylocholiny, że niektóre osoby doświadczają nawet skurczów po jej jakichś tam dawkach, więc albo nawet przestymulowania układu nerwowego nawet doznają. Dlatego lepiej stosować ją wyłącznie cyklicznie. Chyba, że źle tolerujesz jakieś większe dawki, no to wtedy nawet może i doraźnie, parę razy w tygodniu, tak jak tyrozyna, a nie zawsze. Natomiast zawsze dobrze jest stosować cholinę w przypadku stosowania też racetamów. Jeżeli stosujesz gdzieś tam doraźnie racetamy, to musimy suplementować równolegle cholinę, bo racetamy zwiększają po prostu wykorzystanie tej choliny, więc wtedy Alfa-GPC bardzo fajnie się sprawdza. To jest mój pod tym kątem ulubiony suplement właśnie jako uzupełnienie do racetamów.
Mm-hmm. Ja odkąd zacząłem naraz brać TNG, tyrozynę i Alfa-GPC, zacząłem sobie przypominać mnóstwo rzeczy z dzieciństwa, których nie pamiętałem kompletnie. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek związek z tym, ale naprawdę po prostu sobie szedłem gdzieś i nagle sobie przypomniałem i mówię sobie wow, kompletnie o tym zapomniałem.
Acetylocholina, to jest właśnie to, co Alfa-GPC zrobił, czyli miałeś gdzieś tam może niedobór, albo jesteś podatny na działanie Alfa-GPC i doszło właśnie tutaj do wzmocnienia jakichś szlaków, które zostały gdzieś tam utracone. Wiesz, w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo do danego wspomnienia, czy tam do danej informacji zapamiętanej w naszym mózgu prowadzi wiele ścieżek, tylko te ścieżki zaczynają gdzieś tam obumierać, ale zawsze gdzieś tam chociaż ta jedna ścieżka zostaje, tak? I na skutek przypomnienia sobie zaczynają się odbudowywać kolejne, czy też powstawać nowe ścieżki, prawda, do włączenia do obiegu tej pamięci, tej zapomnianej informacji. Więc gdzieś te informacje zawsze są gdzieś w naszej głowie
schowane,
zakorzenione, tak.
I doświadczenie tego jest takie ciekawe, bo przypominasz sobie takie pierdoły, ale z drugiej strony jak przypominasz sobie o czymś, o czym kompletnie nie wiedziałeś, to jest przyjemne po prostu, takie wow. Mhm. Tak było. Także bardzo polecam Alfa-GPC w takim razie, a TMG z Fansona albo TMG, nie jestem pewien.
TMG, trimetyloglicyna.
Tam jest takie coś dziwnego w środku. Co to jest ten taki proszek?
Proch, tak, w kapsułce. Nie wiem, co to jest.
Wydaje mi się, że w niektórych tych tabletkach są jakieś rzeczy wrzucone do środka, żeby się nie rozpuściły, albo cokolwiek. Tam jest jakiś taki proszek.
A to nie wiem, to nie widziałem. Nie widziałem. W każdym razie TMG jest... To jest suplement, który wspiera metylację, bo dostarcza grup metylowych do organizmu. Grupy metylowe kontrolują funkcjonowanie naszych genów. Nasze geny są wyłączane tam, gdzie są niepotrzebne, poprzez dodanie grupy metylowej. Mhm. I właśnie tak działa TMG, pomaga też kontrolować homocysteinę, ale to jest taki suplement, który dopóki nie skontroluje u danej osoby poziomu homocysteiny, to nie daje w ciemno. Aczkolwiek właśnie tutaj dużo osób odczuwa pobudzenie, jakiś dodatkowy poziom energii po zastosowaniu TMG właśnie na skutek usprawnienia funkcjonowania tych genów, kiedy tych grup metylowych mogło brakować.
Mhm. Jeszcze jedną rzecz biorę, którą sam sobie wymyśliłem, że będę brał, bo swoją drogą słuchałem Hubermana, którego pewnie też słuchasz. Kojarzysz Andrew Hubermana?
No. Kojarzę.
Mówił o... to jest jakiś korzeń. Z Now Foodsa to się nazywa Testoderm 200. Teraz już nie powiem... Tongat Ali.
Tongat Ali. Czyli Eurykoma.
I on powiedział, że to rzeczywiście może podnieść testosteron nawet do 200 punktów. On nie zastanął, więc nie wiem, w czym oni to nam podają. Natomiast powiedział, że są badania na to, że to rzeczywiście działa, więc pomyślałem sobie, czemu on tego nie wziąć.
Eureka ma podbija tylko poziom testosteronu w momencie, kiedy masz jego spadek, czyli nie podbija ci poziomu testosteronu, a przywraca ci poziom testosteronu, ale nie podbije ci ponad to, co powinno być, na przykład na skutek stresu, złego snu, to ten poziom testosteronu bardzo łatwo spada. Jest właśnie parę takich czynników, które zaklasyfikowano, jeżeli chodzi właśnie o spadek poziomu testosteronu osób z postępującym wiekiem. To jest bardzo fajny wskaźnik, bo okazuje się, że wcale wiek nie jest tutaj czynnikiem, który postępujący wiek nie jest czynnikiem, który powoduje spadek poziomu testosteronu, a otyłość, brak snu i stres. To są główne czynniki, które powodują.
Czyli życie.
No. Można tak to nazwać.
Tak, tak jest. Czyli czym jesteś starszy, ty masz więcej roboty i ty masz mniej testosteronu.
Ale Eureka ma właśnie tutaj, ona też ma działanie adaptogenne, więc w ten sposób wpływa też na obniżenie właśnie tutaj, znaczy podbicie tej tolerancji stresu, więc jednocześnie na podbicie produkcji testosteronu też tam, to trzeba oddać Eurekomie, że zauważono, że tam troszeczkę, odrobinę, ale jednak podbija poziom wolnego testosteronu, w sensie poprzez obniżenie globuliny wiążącej wiążącej hormony płciowe, w ten sposób podbija delikatnie właśnie poziom tego testosteronu.
Mm-hmm. Okej, okay. I z tego co widziałem, gdzieś udostępniałeś jakieś suplementy, które będziesz brał do końca życia. Czyli jakie według ciebie rzeczy powinno się brać do końca życia?
Witaminę D3, bo nie jesteśmy w stanie na pewno u nas w Polsce syntezować tej witaminy D3 w naszej strefie klimatycznej.
Ile bierzesz?
Ja biorę 4 do 5 tysięcy jednostek w zależności od produktu, który mam w danym momencie i tak utrzymuję około 50 nanogramów na mililitr tej stężenia tej witaminy. 25 HD3 całkowitego rezerwuaru. Dalej to jest cynk, który jest potrzebny tutaj mężczyznom do prawidłowości powstawania testosteronu, jak i nasienia. I magnez, który jest niezbędny do w zasadzie wszystkich procesów komórkowych, a no i omega-3, które uzupełniam, to tutaj akurat gdzieś tam zawsze może być niedobór tej diecie, co prawda jem parę tych rybek w ciągu tygodnia, ale to może być trochę za mało, tym bardziej przy jakimś tam zapotrzebowaniu organizmu, więc te omega-3 zawsze wlatują, a tak wszystko inne jest w rotacji, więc nie jest to nic stałego. Na pewno cyklicznie przeplatam witaminy z grupy B, tutaj w formie metylowanej, staram się dawać takie trochę lepsze niż na przykład te niemetylowane, aczkolwiek metylowane to mówimy tylko o dwóch witaminach, bo chodzi o B12 i folianie. Mhm. Ale reszta jest w formie jakiejś tam koenzymatycznej, żeby uzupełniać niedobory, ponieważ tutaj w wyniku stresu, zaburzeń snu, jak się ma małe dziecko, to zrozumiała sprawa, tak, organizm musi troszeczkę więcej.
Testosteron spada powoli.
No, więc trzeba kombinować po prostu, żeby uzupełniać te niedobory, więc powiedzmy, że taka profilaktyka zdrowotna, też jednocześnie w pewnym momencie, jak dochodzimy do jakiegoś tam progu tych uzupełniania tych witamin, to organizm nie będzie ich potrzebował aż tyle, tak jest w stanie korzystać z rezerwy, jaką ma w wątrobie, a potem prawda, po pewnym czasie przywracam tą suplementację, więc suplementy, które też stosuję stale, ale cyklicznie, tak jak witaminy z grupy B, ale większość stosuję jednak tak z doskoku.
Mhm. A witamina C?
Nie stosuję w ogóle, nie widzę tutaj potrzeby, tym bardziej, że w takiej jednej papryce czerwonej mamy około 0,5 grama witaminy C, a taki papryk zjem ze 2 w ciągu dnia, to już mam tam gram witaminy C.
Okej, czyli nawet jak się ciężko trenuje, to nie trzeba suplementować tych wszystkich rzeczy?
No, zależy wszystkich, to nie wiem o jakie...
Na przykład witaminy C.
Nie, w ogóle witaminy C bym nie sugerował osobom, które trenują, bo może to ograniczyć stany zapalne, które są tutaj bardzo ważne, jeżeli chodzi o regenerację, więc na pewno nie. Tym bardziej, jeżeli taka osoba je odpowiednią ilość warzyw, owoców, gdzie już tam, prawda, przy takiej czerwonej papryce mamy tej witaminy C całkiem sporo, to też może negatywnie już wpływać na te stany, tak, ale jednocześnie na te stany zapalne w kontekście tutaj hipertrofii, czyli tej przyrostu w tkanki mięśniowej, natomiast no, tych warzyw, owoców jednak w ciągu dnia trzeba trochę spożyć, żeby dostarczyć tych antyoksydantów, innych związków, czy też chociażby, żeby oddziaływały korzystnie poprzez ilość błonnika na układ pokarmowy.
Mm-hmm. Rzęsień?
A zależy, który? Syberyjski, koreański, amerykański?
Teraz to mnie zagiełeś.
Jeżeli chodzi o rzęsień, ja go w ogóle nie suplementuję. Koreański ma tylko jakiś tam większy sens, bo ma działanie stymulujące. Amerykański ma działanie wyciszające. To akurat mi nie jest potrzebne. Nie czułem za bardzo jego działania. Syberyjski dla mnie akurat placebo. Niektóre osoby odczuwają delikatny wzrost witalności po rzęsieniu syberyjskim, więc to też jest kwestia indywidualna. I to też pokazuje, że ważne jest, żeby testować te suplementy. Ja przetestowałem te suplementów naprawdę bardzo dużo, ciężko mi zliczyć, tylko tak naprawdę po to, żeby móc sobie wybrać kilkadziesiąt takich, które realnie zmieniają, prawda, tutaj wpływają na mnie jakoś korzystnie, które mogę trzymać cały czas tam w szafeczce.
Mhm. Kuenzym Q10.
Bardzo fajny suplement tutaj w kierunku wspierania serca mięśniowego, zwłaszcza ważny dla osób, które przyjmują statyny, które mają właśnie przepisane statyny w celu obniżenia cholesterolu przez lekarza. Już tu tam samą zasadność pominę, natomiast chyba, że no, faktycznie ten cholesterol jest tam bardzo wysoki. Natomiast koenzym Q10 też dobrze wpływa na sportowców, którzy mają ten mięsień sercowy obciążony, prawda, to mają dużo jednostek treningowych w tygodniu, to wtedy tak, to mięsień sercowy, jeżeli wesprzemy odpowiednio, to nie tylko odbije się to na korzyściach zdrowotnych, tak, lepszej pracy serca, mniejszym ryzyku jakiejś arytmii, ale również może się odbić na wydolności.
Mhm. Okej, czyli treningowo po prostu będzie lepiej funkcjonował.
Tak.
I jeszcze jedna rzecz to jest probiotyk 10 bilion czy coś takiego.
A to pytasz już o konkretny produkt, o konkretną mieszankę szczepów. To chyba było NoFoodsa? Taka, ten bilion, to on tam pamiętam, że miał wszystkie szczepy numerowane, więc to też jest bardzo ważne, żeby te szczepy były numerowane, bo one wtedy mają opisane w literaturze konkretne działania, nie po prostu lactobacillus, acidophilus, ale nie wiadomo jaki, tak? Nie, czy akurat ma, bo ta numeracja wpływa na to, jakiego spektrum korzyści możemy oczekiwać po danym szczepie. Oczywiście dana rodzina szczepów też będzie miała jakieś tam konkretne dawała korzyści, natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie większe niuanse, to muszą być to szczepy numerowane, wtedy też mamy pewność, że dostajemy produkt, który ma potwierdzone na papierze działanie. Natomiast czy ten produkt jest dla wszystkich, nie wiem, czy to jest w ogóle pytanie, to tutaj też bardzo ważna kwestia, że bardzo dużo osób ma niestety problemy z SIBO, gdzie te niektóre z tych lactobacillusów będą niestety powodowały pogorszenie objawów, więc to nie jest preparat dla wszystkich, też tam jest prebiotyk dodany, nie pamiętam dokładnie jaki, ale to też mogło się powodować spotęgowanie objawów u tych osób z SIBO, a tym bardziej, tak jak mówię, jest teraz jakiś straszny wysyp tych osób z SIBO.
Co to jest SIBO? Ja kompletnie nie wiem, o czym mówisz.
To jest przerost bakterii z jelita grubego pochodzących w jelicie cienkim, tam gdzie byśmy nie chcieli ich mieć. I to negatywnie potem wpływa na absorbowanie składników odżywczych, powoduje fermentowanie w jelicie cienkim, to nieprzyjemne wzdęcia, gazy, masa potem skutków ubocznych z tego może być. Niedobory składników pokarmowych, tutaj często witaminy B12, bardzo często obserwuję osób, które właśnie mają SIBO, ale to właśnie z tego tytułu może dojść nawet do zaburzeń depresyjnych w wyniku właśnie tych niedoborów witamin, właśnie na skutek SIBO. Mnóstwo takich przypadków mam w tym momencie poprzerabiane i zazwyczaj kończy się tym, że organizm nagle okazuje się, że organizm powraca do punktu równowagi, tak, w wyniku właśnie tego, że poprawiliśmy przyswajanie tych składników odżywczych poprzez wyeliminowanie tego zaburzenia tutaj w układzie pokarmowym.
Mhm. Czyli jak przychodzi do ciebie osoba i mówi, w jaki sposób ich badasz?
Na podstawie wywiadu. Nigdy nie jest odwrotnie. To jest też, myślę, że ważna kwestia. Wiele osób pisze do mnie: panie Patryku, ja bym do pana przyszedł na konsultację, ale pan mi powie, jakie mam badania wykonać. Skąd mam wiedzieć, tak? Nie mam pojęcia, bo nie znam twojego przypadku. Tych badań jest dużo. Po co mam przepisywać coś w ciemno i powiedzieć potem, no w sumie to było nieprzydatne, to nie wiem, po co to zrobiłeś, ale chciałeś odgórnie badania. Na początku jest wywiad, na podstawie wywiadu tworzymy listę tego, co może tam nie grać w tym organizmie i żeby tą tezę potwierdzić lub też ją wykluczyć na dalszym etapie. Wykonujemy odpowiednie badania diagnostyczne, czyli najpierw jest wywiad u mnie. Fajnie, jeżeli taka osoba już ma jakąś historię badań diagnostycznych, wtedy jesteśmy w stanie troszeczkę bardziej wgłębić się w detale i wykonać już bardziej specjalistyczne badania albo ograniczyć się tylko do bardziej do niektórych badań, już wyeliminować pewne rzeczy na skutek historii diagnostyki laboratoryjnej. No ale jeżeli nie ma tej historii diagnostyki laboratoryjnej, to bazujemy wyłącznie na wywiadzie. Taka osoba potem wykonuje badania i wysyła mi te wyniki badań i potem właśnie bazuje przy wykonywaniu zaleceń na tych odczuciach tej osoby, tego, co zauważa u siebie jakieś zmiany, czy też właśnie jakieś tam predyspozycje, jakie ma preferencje, czy inne szczegóły, zazębiam to właśnie z tymi wynikami badań i na podstawie tego właśnie wszystkiego tworzę już zalecenia.
Czyli mówimy o diagnostyce laboratoryjnej, czyli krew pewnie, głównie mocz i tak dalej.
Krew też kał, ale też i na przykład wydychany wodór, czy też metan w przypadku diagnostyki SIBO, więc to są różne parametry.
Czyli wszyscy ludzie, którzy narzekają na to, że są cały czas bloated, jak to jest po polsku, wypchany mają brzuch, to może być to SIBO?
Może być SIBO, ale może być też infekcja Helicobacter, ciężko powiedzieć, tak? Co trzeba, no już po to wykonuję wywiad z taką osobą, żeby wgłębić się trochę bardziej w te szczegóły, żeby móc wykluczyć właśnie.
Bo jest dużo ludzi, którzy narzekają na to, że mają wypchany brzuch. Nie? I to jest zawsze kwestia choroby. To nie jest tak, że masz jeszcze jakieś konkretne produkty i one powodują, że masz jakąś większą ilość gazów i przez to masz...
To też tak może być. W zasadzie tak każdy scenariusz jest możliwy, jaki ci wpadnie do głowy. Moim zadaniem jest właśnie dojść do tego, z takiego tytułu doszło do tych zaburzeń i nauczyć potem taką osobę, jak funkcjonować, żeby ta sytuacja się już nie powtórzyła.
Mhm. Dobra, mówiłeś mi, że chcesz nabyć na 15 w domu, więc będziemy powoli kończyć. Jeszcze chcę zawrócić do tej SR-ki 9011. Swoją drogą masz bardzo ciekawy marketing na Instagramie. Nie wiem, czy się spotkałem wcześniej z osobą, która codziennie stawia niektóre rzeczy, które się powtarzają. Mhm. Więc to jest mega ciekawe, to podejście do storiesów, więc bardzo mnie to zainteresowało. I jeszcze jakbyśmy wrócili do tej SR-ki i jakby od początku. Co to w ogóle jest? Po co się to bierze? Czy to jest tylko na poprawę samopoczucia, czy to jest na spalanie tkanki tłuszczowej, czy jak to potrzebuje, o co z tym chodzi?
Tak, poprawia spalanie tkanki tłuszczowej. Tutaj też jak robiono badania, akurat na badania dotyczyły starszej generacji 9009, to tam wykazano, że zauważono, że jest zwiększona beta-oksydacja kwasów tłuszczowych, więc spalanie tkanki tłuszczowej było większe, pomimo tego, że te grupy się nie różniły niczym tym, tylko że jedna grupa przyjmowała SR9009 akurat, a druga grupa nie przyjmowała nic. Poprawia samopoczucie tak poprzez wpływ na jakość snu. Tutaj 9009 może powodować trudności z zasypianiem, 9011 ma wyeliminowaną tą wadę, może poprawiać sen, bardzo często się tak zdarza, ale jednocześnie też powodować senność w godzinach wieczornych, więc trochę tak wymusza sen, tak? Więc to jest coś akurat, czego osoba z pracą zmianową by nie chciała, to też trzeba zaznaczyć i widzisz, tutaj znowu dochodzimy do punktu, gdzie wszystko, co działa, tak, ma jakieś skutki uboczne. No, jeżeli masz pracę zmianową i robi się sen o 20, to jest skutek uboczny już naprawdę fatalny dla ciebie, ale jeżeli możesz sobie pozwolić na ten sen i wiesz, że to ci wyreguluje, prawda, produkcję hormonów, samopoczucie, to jest fajny skutek, tak?
Mhm. Ja wczoraj pierwszy raz wziąłem 10 mg tego SR909, tak jak ci mówiłem, już mi przyszło, jeszcze czekam na to od ciebie. Dzisiaj wziąłem dwie sztuki, bo mam brać 30 mg dziennie, co 4 godziny mniej więcej. Mhm. I nie wiem, czy ja coś czuję, szczerze mówiąc. Jak do tej pory, powinienem już coś czuć, czy jak to działa?
Niekoniecznie. Możesz zauważyć to po pewnym czasie, że na przykład zmienia ci się sen, że zmienia ci się wydolność na treningach. Fajnie jeszcze zastosować też przed treningiem. Ja na przykład stosuję 20 mg przed treningiem, tylko to też, jeżeli jem posiłek na przykład na półtorej godziny przed treningiem, to mam za krótki odstęp od posiłku do treningu i gdzieś tam, żeby włożyć tą dawkę SR-ki, więc robię tak, że pół godziny przed tym posiłkiem przedtreningowym wrzucam SR-kę. To się akurat wtedy zdąży wchłonąć, przyswoić przez układ pokarmowy, wtedy zjadam posiłek, wtedy, prawda, tam półtorej godziny mija, idę na trening i jeszcze to tam gdzieś tam działa w tle. 20 mg, fajnie mi to robi robotę. Ostatnio też miałem tak, że nie mogłem się dobudzić, kawa, nic nie działało, prawda, też kombinowałem, potas, no nic nie działa, prawda, no to zarzucę SR-kę i obudziło mnie.
A jak, co myślisz o jakości snu? Czy bo to, że wymusza sen, to rozumiem, ale są też środki, które wymuszają sen, ale ten sen jest później średni, jak podobno po CBD. Mhm. Ten sen jest jakiś inny niż zwykły sen.
Nie. Tutaj tak to nie działa, bo przy CBD akurat jakość snu się powinna poprawić. Zazwyczaj się poprawia tutaj przy niedoborze endokanabidoidów. Natomiast...
Ty jesteś encyklopedią po prostu.
Natomiast te sny, jeżeli chodzi ci o jakość, może chodzić, bo jakość ma bardzo szerokie tutaj znaczenie w kontekście snu, chodzi ci o to, o że jakieś
wydaje mi się, że o fazę chodziło, że nie wchodzisz na jakąś głębszą fazę.
Przy CBD pamiętam, że się przez te wszystkie fazy lepiej wchodziło, głębiej się wchodziło w sen NREM, z tego co pamiętam, czyli ten non-rapid eye movement, bo ten jest związany tam z przetwarzaniem naszych informacji i w zależności od tego, który to jest NREM, a na przykład faza REM jest odpowiedzialna za przetwarzanie naszych stanów emocjonalnych, to tutaj CBD akurat miało korzystne działania z tego co pamiętam.
Może słuchałem kogoś, albo źle zrozumiałem, albo słuchałem
może
kogoś.
Może chodziło o THC, wiesz, bo to też jest związek z konopi, a ten faktycznie będzie negatywnie wpływał na jakość snu.
Może po prostu źle skumałem, a może był ktoś, kto mówi co innego, nie z tej po prostu. Mhm. Też jest taka szansa. Wracając do tej SR-ki, czyli poprawia cykl dobowy, spalanie tłuszczu i generalnie samopoczucie i energia. Głównie o to chodzi.
No samopoczucie i energia tak, poprzez właśnie między innymi wpływ na tą glukozę, poprzez regulację snu, delikatne działanie dopaminergiczne. Tutaj też fajnie literatura wykazuje, że może to być bezpieczny zamiennik dla osób, które muszą stosować amfetaminy. Czyli na przykład osoby z tutaj akurat za granicą jest amfetamina jako lek sprzedawana.
Adderall.
Ale tak, dla osób, które stosują modafinil. Tylko, że w przypadku, to jest bardzo ciekawe mechanizm w przypadku SR-ki, bo ona nasila, znaczy zwiększa pobudzenie, wybudzenie, może tak, rozbudzenie w dzień, ale nasila senność w nocy, gdzie w przypadku wszystkich innych związków jest zupełnie odwrotnie, tak? I to też jest ich wada, że podobnych, tak jak na przykład amfetamin, podobnych poniekąd, tak? Mhm. Bo amfetamina, modafinil, gdzie one powodują bezsenność, tak? Bezwzględnie. A tutaj mamy tak jakbyśmy tak naprawdę chcieli, tak? Względem rytmu dobowego. W nocy ten sen powinien być głębszy, a w ciągu dnia byśmy chcieli być bardziej żywi. Bardzo, bardzo ciekawy preparat.
Właśnie to chciałem powiedzieć, że bardzo, brzmi to bardzo ciekawe. I można to przyjmować całe życie, czy jak?
Wiesz co, ze względu na tutaj jest ryzyko budowy tolerancji, jest słabe ogniwo, dobrze jest stosować to nie dłużej niż na przykład 3 miesiące ciągiem, potem zrobić sobie miesiąc, 2 miesiące przerwy.
Bardzo ciekawe. Dobra, kończymy. Powiedz ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
Najlepiej by było, gdyby zerknęli na mój Instagram, Patryk Iwański, dietoterapia. Tam mnie najlepiej szukać, ewentualnie drogą mailową, ale tam na Instagramie mam i tam działam najprężniej, mam podany...
Potwierdzam.
No, więc szukać mnie można na Instagramie, tam najlepiej, tam najpłynniej odpowiadam na wiadomości, ze względu na to, że nie mam zbytnio podzielnej uwagi, to ciężko mi akurat tam obsługiwać kilka jakichś tam platform, Facebooka w zasadzie nie obsługuję, tylko ten Instagram, e-mail i tyle.
Tak, Patryk odpowiada też na mnóstwo pytań, które ludzie mu tam zadają, tak. I udostępniasz to później na story.
Więc... Cyklicznie organizuję Q&A i tam na pytania, które się nie pojawiały wcześniej albo są w miarę tam ciekawe, staram się odpowiadać. No nie jestem w stanie na wszystkie pytania odpowiadać, czasami jest to setka pytań, prawda? I naprawdę w wolnych chwilach, których nie mam, odpowiadam na te wiadomości. Czasami nawet bujając dziecko, prawda, w wózku odpisuję tak.
Multitasking.
Tak, albo z psem na spacerze i tak zazwyczaj to wygląda. Właśnie tam odpowiadam na pytania z Q&A, zakładając taki uproszczony model, że to pytanie, prawda, nie ma takiego głębszego dna, ale gdzieś tam osoba w tle ma na przykład nowotwór czy zaburzenia metaboliczne, tylko to, co mam, prawda, to jest i nic więcej. Natomiast wszystkie osoby, które chciałyby tam jakoś zagłębić się w jakieś dane szczegóły, mają bardziej zawiły przypadek, to już wtedy zapraszam na konsultację.
Dobra. Masz jakieś gabinet gdzieś w Warszawie?
Wiesz co, w tym momencie w ogóle nie przyjmuję stacjonarnie. Przyjmowałem w samym centrum, ale w tym momencie ze względu na pandemię i to, że mam małego synka, nie przyjmuję stacjonarnie.
Czyli wszystko online.
Wszystko tak, online.
Dobra, to wszystko w takim razie. Mega dzięki za to, że przyszedłeś.
No, dzięki.